Księże biskupie, kiedy rozmawialiśmy nazajutrz po śmierci Jana Pawła II, powiedział ksiądz naszemu radiu: do uznania jego wielkości nie jest mi potrzebna ani beatyfikacja, ani kanonizacja. Czy to samo myślał ksiądz biskup już jako przewodniczący Trybunału Rogatoryjnego?
Oczywiście nie zmieniam zdania, bo nie ma potrzeby. Uznanie wielkości, a tytuł błogosławionego czy świętego wpisanie do rejestru świętych to jest tylko potwierdzenie wielkości, którą można uznawać od dawna.
Który to Trybunał beatyfikacyjny lub kanonizacyjny, w którym ksiądz biskup zasiada?
Och, pierwszy. Przepraszam, drugi. Drugi, zasiadałem w Trybunale osoby bardzo związanej blisko z Ojcem Świętym, bo w Trybunale beatyfikacyjno-kanonizacyjnym Adama Chmielowskiego. I nawet pamiętam pewne szczegóły z tamtego procesu. Dziwny zbieg okoliczności, bo to jest taka postać, która była natchnieniem dla księdza Wojtyły, może także i Karola Wojtyły jako studenta. Przecież pisał o nim dramat Brat naszego Boga. Wczoraj był szeroko cytowany tekst kardynała Wojtyły o bracie Albercie, którego fragmenty zresztą są w brewiarzu, cytowany przez księdza arcybiskupa Dziwisza podczas przemówienia po zaprzysiężeniu Trybunału. Więc to widać, ci święci stoją koło siebie blisko.
Jak będzie wyglądała selekcja świadków, bo przecież życia by pewnie nie starczyło, gdyby chcieć wysłuchać wszystkich chętnych, którzy chcieliby się podzielić refleksją o świętości Jana Pawła II.
No więc właśnie dlatego wydaje mi się, że klucz jest bardzo rozsądny. Nie będzie się przesłuchiwać tych, którzy się zgłaszają, bo zgłosiłoby się pół Polski i pewno na świecie dziesiątki tysięcy ludzi, ale przesłuchuje się tych, których Trybunał Rzymski uznał za prawdopodobnie najlepszych świadków, bo to przecież nie chodzi o to, żeby dziesiątki razy powtarzać i potwierdzać jakieś szczegóły życia, tylko żeby w miarę i możliwie najlepiej ukazać różne aspekty jego działalności. Do tego trzeba dokonać wyboru i taki wybór został dokonany w Rzymie.
Czy najmniej zapracowaną osobą w Trybunale będzie adwokatus diaboli?
Sądzę, że tak. To znaczy będzie to postać siedząca i mam nadzieję milcząca, choć bardzo go cenię, to jest mój uczeń. No, ale może też i będzie zabierał głos, żeby nam przypomnieć o pewnych szczegółach procedury, a taki stróż się zawsze przyda.
Czyli co, bardziej adwokatus diaboli Trybunału niż świętości Jana Pawła II?
Nie, no to jest taka, powiedzmy, formalność i pewne zabezpieczenie. Jak jest ktoś, kto się tą procedurą będzie interesował, zawsze przesłuchujący, raczej idzie w kierunku wydobycia treści, a może czasem popełnić błąd formalny, więc niech ktoś taki będzie, co zwrócił uwagę.
Jednym z etapów procesu jest badanie pism kandydata na ołtarze. Czy to znaczy, że pod kątem ortodoksji katolickiej będą badane także encykliki, adhortacje apostolskie, czy listy Jana Pawła II?
A nie, to trzeba jasno postawić sprawę, że nie bada się tekstów pisanych przez Ojca Świętego, oficjalnych tekstów. Bada się te, które mają charakter prywatny, więc działalność literacka na przykład, ale oficjalne pisma nie podlegają badaniu.
Czy tak samo postępuje się z pismami z okresu biskupstwa czy kardynalatu Karola Wojtyły?
A nie, to już jest inna sprawa, ale to robi specjalna komisja, to nie jest nasze zadanie.
Z pewnością nazajutrz po beatyfikacji Jana Pawła II zaczną pojawiać się pytania o terminy procesu kanonizacyjnego. Jak długo trwałaby przerwa pomiędzy procesami beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym i czy w ogóle wtedy cały proces rozpoczynałby się od nowa?
No w pewnym sensie od nowa, ale to jest specyfika pewna. Zebrane materiały są przecież ważne, tego nikt nie wyrzuca na śmietnik, ale zobaczymy, jeżeli Ojciec Święty dyspensował od tych 5 lat oczekiwania, może także dokonać jakichś skrótów dotyczących kanonizacji. To jest możliwe, dlatego że to jest procedura kościelna, to nie jest rzecz, która musiałaby być zachowana od początku do końca. Wydaje mi się, że ten głos santo subito on miał swoje znaczenie i będzie miał swoje znaczenie na przyszłość.
No, tym bardziej, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa czyjąś świętość często ogłaszano właśnie przez aklamację.
No, dokładnie. To znaczy, tam zawsze jakaś rola biskupa była coraz mocniejsza. Po tym, jak się pokazało, że to może być niebezpieczne, no, wprowadzono procedury. To jest tak gdzieś XI-XII wiek dopiero.
Od piątku jest ksiądz już biskupem Tadeuszem Milczącym, jeśli chodzi o kwestie procesowe. Czy o meandrach pracy komisji dowiemy się dopiero z dokumentu kończącego pracę, czyli z tak zwanego pozicjo?
Na miły Bóg, ja muszę milczeć na temat świadków, treści, zeznań, ale procedura jest dostępna, może ją każdy sobie przeczytać, przestudiować i będzie mądrzejszy ode mnie, więc... Nawet wzory pytań są w tych książkach do skonsultowania, więc wypełnienie ich pewną treścią życia, pewnym życiorysem, to jest to, co jest szczególnego w każdym procesie, ale reszta jest taka sama.
Księże biskupie, czy rozważana jest jeszcze kwestia uznania Jana Pawła II za męczennika?
Tego nie wiem. Nie wiem, bo to są rozważania teoretyczne na tym poziomie, na jakim ja mówię o skróceniu procedury kanonizacyjnej. To jest taki rodzaj gdybania, ale na tyle realny, na ile mamy pojęcie o tym, że to jest prawo kościelne, więc cóż, może ulec dyspensie, może można go w tym przypadku, jeżeli papież zechce, potraktować inaczej.
A czy według księdza biskupa Jan Paweł II był męczennikiem?
No, myślę, że w tych klasycznych kategoriach nie, bo jednak życia nie oddał. Zranienie chociażby śmiertelne, no, ono było śmiertelne, ale nie okazało się w skutkach śmiercią, więc ja myślę, że to zachowanie pewnych granic jest także ważne dla Kościoła, żeby potem nie stwarzać precedensów.
Wracając jeszcze do tego wywiadu, który przypomnieliśmy na początku, powiedział wtedy ksiądz biskup, że Jan Paweł II był świetnym przełożonym. Czy jako błogosławiony mógłby być patronem wszystkich szefów?
Tak, był bardzo dobrym szefem w tym znaczeniu ludzkim. To znaczy, życzę wszystkim podwładnym, żeby mieli takiego szefa, jakim był on, z czego nie wynika bardzo wiele rzeczy, które widzielibyśmy na przykład u szefa. To ja mówię o tym aspekcie ludzkim i to jest istotne, a reszta to już jest mniej ważna.
Kończąc jeszcze o terminach. Ile księdza biskupa zdaniem może potrwać proces?
No ja jestem tutaj powściągliwy, ale ponieważ usłyszałem deklarację księdza arcybiskupa Dziwisza, wygłoszoną publicznie, to mogę ją powtórzyć. Koniec marca.
I nie grozi sytuacja wyjęta z przysłowia, że gdy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy?
Myślę, że pośpiech, przynaglanie, przyspieszanie sztuczne byłoby bardzo groźne. Natomiast trzeba to robić szybko. To znaczy w miarę możliwości w takim terminie, żeby nie tracić czasu i nie nadużywać ludzkich nerwów.
Rozpisał ksiądz biskup już diariusz pracy Trybunału?
Tak, częściowo tak.
I kiedy początek?
Rychło.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Ksiądz biskup Tadeusz Pieronek, przewodniczący Trybunału Rogatoryjnego w procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II.